Zawsze miej nadzieję w Panu. To jest naprawdę bardzo ważne, abyśmy żyli w nadziei, żebyśmy chodzili w mocy naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest dla nas naprawdę najważniejsze. Czytamy na początek trzy wersety, jeden z nich to jest Rzymian 15:13, a później Psalm 27, werset 14 i Psalm 31, werset 25. A więc na początek Rzymian, a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Psalm 27 mówi, miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. I Psalm 31, werset 25, bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne. Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Czy jest taki czas, kiedy nadzieja umiera? Są różne sytuacje w życiu, dlatego też musimy patrzeć na to, w jaki sposób mamy żyć w nadziei i żeby jej nam nie ubywało, a raczej przybywało, żebyśmy byli bardziej nadzieją powodowani, prowadzeni. Gdy przechodzimy przez doświadczenia i otaczają nas nieprzyjemne sytuacje, otaczają nas gęste ciemności, to wtedy szukamy nadziei w naszym życiu. I to jest dla nas punkt przewodni, abyśmy znaleźli tą nadzieję. Szukamy jakiegoś gruntu, na którym moglibyśmy mocno stanąć naszymi stopami. Pewien człowiek opowiedział historię ze swojego życia, której nigdy nie zapomni do końca swoich dni. Jako kilkuletni chłopiec, brodząc w wodzie przy brzegu jeziora, nagle stracił grunt pod nogami. Nie umiał jeszcze pływać i kiedy zniknął pod wodą, myślał, że to już koniec. Jak błyskawica przeleciała mu myśl, że już nie zobaczy się z rodzicami i z rodzeństwem, otoczyły go ciemności i nie miał nadziei, że wyjdzie żywy z tej sytuacji. Nagle poczuł piasek pod stopami i jak tylko mógł, najsilniej, najmocniej, tak odbił się od dna. Będąc już głową nad powierzchnią wody, zaczął płynąć stylem tak zwanym rozpaczliwym, ale bardzo skutecznym. I to spowodowało, że dopłynął do brzegu i tak wyglądała jego pierwsza lekcja pływania. Tak wyglądała, ale jak jest w naszym życiu? Musimy to rozważyć, bo to jest naprawdę ważne. Nadzieja jest takim stanem bardzo potrzebnym dla każdego z nas, szczególnie w sytuacjach trudnych, jak jest często określane przez ludzi sytuacji bez wyjścia. W takiej chwili nawet małe światełko w tunelu, piasek na dnie jeziora, jak w przypadku tego człowieka, tego chłopca, stają się nadzieją, której chwytamy się jak w przysłowiowej brzytwy. Tonący chwyta się brzytwy. Nadzieja jest pokazywana w Biblii dość często. I tak, że czytając Biblię, możemy bardzo dużo o nadziei się nauczyć. Możemy ją poznać. Możemy poznać wielkie znaczenie nadziei, jakie nadzieja odgrywa, jakie nadzieja czyni w naszym życiu, w naszej drodze do krainy, w której już nie będziemy musieli panicznie nadziei szukać. gdzie już nadzieja nie będzie nam potrzebna, kiedy będziemy uwolnieni od wszelkich trosk i kłopotów. Najwięcej o nadziei możemy przeczytać w psalmach i w księdze Joba. Kiedy patrzymy na życie Dawida i Joba, rozumiemy, jak wielkie znaczenie odgrywała nadzieja w ich życiu, gdyż bez niej byliby całkowicie pogrążeni w rozpaczy. Hiob, który najwięcej cierpiał wśród ludzi opisanych w Piśmie Świętym, wygłasza dość długą mowę, w której wyraża swoje rozczarowanie wobec trzech przyjaciół, którzy przyszli go odwiedzić. Zamiast pocieszenia obciążali go oni winą, doprowadzając się, której dopuścił się w swoim życiu, i uważali, że z tego powodu cierpi, że z tego powodu przechodzi przez to doświadczenie, te trudności. Lepiej byłoby, gdyby nadal siedzieli w milczeniu, w rozdartych szatach, jak to uczynili, kiedy przyszli Hioba odwiedzić, niż mieliby w ten sposób oskarżać go. Później Job, jakby pozbawiony już sił i woli walki, zdaje sobie sprawę z tego, że pozostaje już mu tylko czekać na grób, który swoją ciemnością przykryje wszystko, nawet zabierze ze sobą nadzieję, która dotychczas dodawała mu otuchy i oczekiwania rozwiązań. Ale Job zawołał w końcu w Joba 17 rozdziale 15 i 16 wersecie jest to napisane: to gdzież jest moja nadzieja? Któż może dostrzec moje szczęście? Czy wraz ze mną stąpią do krainy umarłych, gdy razem położymy się w prochu? Ale znajomość Boga przez Joba, w życiu Joba, nawet ze słyszenia, jak Job pisał, jak powiedział na końcu całego tego doświadczenia, sprawiła, że mógł zawołać głośniej niż ubolewał nad cierpieniem, które go spotkało. I to jest w 19 rozdziale 25 wersecie powiedziane: lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. A kiedy jego przyjaciołom skończyły się już pomysły na pocieszanie Joba, mówił zdecydowanie o Bogu, w bardzo zdecydowany sposób, który dał mu wewnętrzne świadectwo o niewinności. Bóg mu dał wewnętrzne świadectwo o niewinności. I Job wypowiedział się, komu zawdzięcza życie i tchnienie. W 27 rozdziale 3 wersecie jest powiedziane: póki staje tchu we mnie i tchnienia Bożego w nozdrzach moich. Dopóki mam to tchnienie, będę świadczył o Bogu, będę mówił o Bogu, że jest moją nadzieją. A później mówi w 27 rozdziale 10 wersecie: czy może spokojnie polegać na wszechmocnym, nazywać Boga w każdym czasie? Kto? No ten, który przechodzi przez doświadczenia, ten, który przechodzi przez próby, ten, który przechodzi przez trudności. Czy może nazywać spokojnie Boga nadzieją? Czy może polegać na Wszechmogący, wzywać Boga wtedy? I Job potwierdza: ależ tak. Właśnie należy wzywać Boga wtedy, kiedy tracimy nadzieję. Wtedy, kiedy są trudności, przez które zdawałoby się nie jesteśmy w stanie przejść. Nadzieja jest naszą ostoją. Nadzieja jest naszym fundamentem, naszą skałą. Nadzieja jest tym stanem w życiu człowieka wierzącego, której nigdy nie wolno nam utracić. Właśnie w życiu Joba jest to bardzo wyraźnie widoczne. Bo czy nadzieję ma mieć niegodziwiec? Job rozważa. W 8 wersecie 27 rozdziału jest powiedziane, bo jakąż nadzieję ma niegodziwiec, gdy skończy, gdy Bóg zażąda jego duszy. Jaką nadzieję ma mieć niegodziwiec? Żadnej. Ale tak jak Job rozważa i rozmyśla o swoim życiu, ale ja mogę mieć nadzieję, mówi. Ja mogę mieć nadzieję. Dlaczego? Bo żyję sprawiedliwie przed Bożym obliczem. Dlatego właśnie my mamy być ludźmi, którzy w życiu swoim dążą do sprawiedliwości. Cały czas dążą do sprawiedliwości. My nie możemy sobie pobłażać, my nie możemy sobie ulegać, ale mamy dążyć do tego, by w sprawiedliwości przed Bożym obliczem żyć. Job mówi, że warto jest zachować nadzieję. Warto jest nadzieję mieć do samego końca. Dopóki jesteśmy na tej ziemi, dopóki żyjemy na tej ziemi, mamy zachowywać nadzieję. Pomimo, że nieraz brakuje już sił i wydaje się, że nadchodzi koniec, to jednak na Bogu nikt nigdy nie zawiódł się, nie zawodzi się i nigdy się nie zawiedzie. Amen? Nigdy nie zawiedziemy się na Bogu, bo Bóg jest tą ostatnią naszą skałą. Bóg jest tą naszą mocą, która nas wyrywa, która nas podnosi, która daje nam nadzieję i oczekiwanie Bożego rozwiązania. Końcowe słowa, które powiedział Job po tym, jak ujrzał Boga w działaniu. Już nie z teorii, nie tylko widział Boga, ale odczuł Jego działanie w swoim życiu. Są wspaniałym świadectwem zachowania nadziei wbrew wszystkim przeciwnościom. I on w 42 rozdziale, w 2 wersecie powiedział tak. Wiem, że Ty możesz wszystko. I że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Żaden Boży zamysł nie jest niewykonalny dla Boga. I dlatego właśnie my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że potrzebujemy Bożego Słowa, Bożego działania, Bożego rema, abyśmy mogli odebrać to, co mówi Bóg. Aby Bóg powiedział, a wtedy my otrzymamy od Niego pomoc, otrzymamy od Niego rozwiązanie. Dawid, ponieważ został wybrany na króla, ale jeszcze królem nie był, tylko był namaszczony na króla, doznawał w swoim życiu nieustannie poniżenie i odrzucenie. Wiemy, jak traktował go Saul, gdy ciskał w niego swoim oszczepem. Wiemy, jak się zachowywał. Wiemy, że gdyby nie uchylił się wtedy, to nie było tylko raz, to zginąłby. Dlatego Dawid musiał mieć nadzieję w Panu. Musiał mieć nadzieję, musiał tą nadzieją żyć. On nie tracił nadziei, że Bóg wykona wszystko tak, jak postanowił i powiedział. I on to wyznawał. Nawet kiedy mógł zabić Saula, bo był w jego jaskini ze swoimi wojownikami i nawet był zachęcany do tego, żeby Saula zabić, nie zabił Saula, bo Bóg mu nie powiedział, żeby miał to uczynić. A więc żył nadzieją. Mógł wypełnić to tak jak wielu innych. Kiedy dowiedział się pewien wojownik, że może zostać królem nad Asyrią, to co zrobił? Wziął i udusił swojego króla, który był wtedy chory i objął władzę. Dawid nic takiego nie uczynił, chociaż miał okazję, chociaż Saul go ścigał. i to zupełnie bez przyczyny go ścigał. Bez przyczyny go prześladował. Ale Dawid oczekiwał na Boże wprowadzenie, jak to się mówi, na urząd. Żeby to Bóg go wprowadził na urząd. I w tej nadziei żył. Nigdy tej nadziei nie utracił. Dawid uciekał, kiedy był atakowany. Ale jeszcze do tego wszystkiego pocieszał tych, którzy przy nim pozostali. Wojowników, którzy przy nim pozostali. On ich pocieszał. W wolnych chwilach pisał psalmy. Wspaniałe pieśni, które na pewno dodawały mu odwagi, a też nam dzisiaj dodają odwagi. Nas dzisiaj zachęcają do zwycięstwa w Chrystusie Jezusie. W psalmie 25, 2, 3 wersecie jest powiedziane: Boże mój, Tobie ufam, obym nie zaznał wstydu. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. Zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Zobaczmy, jest bez przyczyny niedochowywanie wiary. Coś niesamowitego zupełnie. Człowiek nie ma powodu, żeby nie dochowywać wiary, żeby nie wierzyć, żeby upadać w swoim zaufaniu do Boga. Ale bez przyczyny nie dochowują wiary. To Słowo Boże wyraźnie mówi, że będą zawstydzeni. Będą się wstydzić. Będą zaskoczeni, że można było, a jednak można było. Ale nie dotrzymali wiary i przestali ufać Bogu. Takie słowa mogły wyjść, te słowa pocieszenia mogły wyjść tylko z serca człowieka, który znał Boga osobiście, wiernego w każdym danym słowie. Boga wiernego w każdym danym słowie. I Dawid cały czas to wypowiadał. Cały czas te słowa zaufania do Boga pisał. I one aż po dzień dzisiejszy są dla nas pocieszeniem i są dla nas rozwiązaniem właśnie w trudnych sytuacjach. Dawid zachęcał innymi też słowami, na przykład w psalmie 27, wersecie 14. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny, niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. A więc zobaczmy, serce nasze nie może się cały czas łamać. Serce nasze nie może cały czas wątpić. Musimy być ludźmi, którzy trwają w zaufaniu do Boga. Czy trwamy w zaufaniu do Boga, kiedy spotyka nas grom, kiedy spotyka nas choroba, kiedy spotyka nas problem? Czy nie łamiemy się wtedy w naszej wierze i zaufaniu do Boga? Czy nie zaczynamy wątpić i nie zaczynamy wypowiadać do Boga słowa: no Panie, ja jednak już nie wierzę w to. Ja jednak już nie mam nadziei, że tak będzie. Jeżeli zaczynamy w ten sposób iść, to tracimy to, co najważniejsze. Tracimy Boże Słowo, które nas w życiu naszym prowadzi. Słowo, które Bóg wypowiedział konkretnie do nas, abyśmy trwali w tym Słowie i oczekiwali Bożych rozwiązań. Podobnymi słowami Dawid też mówi w 31 psalmie, w 25 wersecie. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne. Wy wszyscy, którzy znacie nadzieję w Panu, znacie nadzieję w Panu. Wy wiecie, co to jest nadzieja w Panu. Wy wiecie, co to jest nadzieja w Panu. Wiecie dobrze, bo macie tą nadzieję i w tej nadziei macie wzrastać. W tej nadziei macie żyć. Jeśli się nauczymy żyć w nadziei, jeżeli się nauczymy cały czas być prowadzeni duchem nadziei, to nie będzie dla nas sytuacji bez rozwiązania. Nie będzie dla nas sytuacji bez wyjścia. Niezależnie w jakich okolicznościach się znajdziemy, to i tak będziemy zawsze ufać Panu. Zobaczmy, w jakiej sytuacji znalazł się Job. Czy ufał Panu do końca? Jakie było wyjście? Jakie było rozwiązanie? Jaka była Boża pomoc, która wyrwała go z opresji? I to z wszystkich sytuacji, w których się Job znalazł. Chociaż go zaatakował szatan, a jednak Pan był przy nim. Pan cały czas był przy nim. I zobaczmy, na co Bóg pozwolił, a na co nie pozwolił. Życie jego, powiedział do szatana Bóg, jest w moich rękach. I to jest słowo dla każdego z nas. Twoje życie, Bóg mówi, jest w moich rękach. To nie szatan decyduje o twoim czy moim życiu. To Bóg decyduje o twoim czy moim życiu. Ale co mamy robić? Siedzieć z założonymi rękami? Czy się nie zajmować tym, że potrzebna jest Boża pomoc? Zobaczmy, co robili ci mężowie. Całym sercem trwali przy Bogu. Całym sercem codziennie wyznawali moc Bożą. Całym sercem wysławiali imię Pańskie i oczekiwali Bożych rozwiązań. To nie jest tak, jak niektórzy ludzie mówią, ja nie muszę nic robić, bo ja ufam Bogu. Jeśli ufasz Bogu, jeśli masz nadzieję w Bogu, to właśnie musisz robić. To właśnie musisz działać. Musisz swoje życie przestawić. Jeśli Job dotychczas działał, cały czas robił jakieś rzeczy, to przestał to robić. Zaczął przed Bogiem tylko być usytuowany. Przed Bogiem cały czas stał, klęczał, wołał, leżał. Cały czas do Boga wołał. Po co? Aby nadzieja, którą miał w sercu, była zrealizowana. Job musiał wołać do Boga, a Dawid? Dawid nie musiał, oczywiście, nic nie musiał robić. Widzimy, ile musiał walczyć? Widzimy, ile musiał stawać przed Bożym obliczem? Przestawił dotychczasową swoją działalność. Odszedł od swoich działań i zaczął skupiać się na Bogu. Zaczął skupiać się na woli Bożej. Po co? Bo nadzieja, którą miał, żeby była zrealizowana, musi być poparta działaniem człowieka. Działanie przed Bożym obliczem. Nie możesz się zajmować tym, czym zajmowałeś się dotychczas, jeśli masz problem, jeśli masz trudność, jeśli masz sytuację bez wyjścia, ty lub ktoś z twojej rodziny. Musisz przestawić się w swoim działaniu i musisz skupić się na walce. Dawid, żeby zrealizowana była nadzieja na to, że będzie królem, musiał zacząć walczyć, musiał uciekać, musiał się bronić, musiał walczyć. Pamiętamy, w jaki sposób to robił? Cały czas, bez przerwy, cały swój dzienny plan zmienił, ażeby tylko zwyciężyć, ażeby nadzieja, którą ma w Bogu, została zrealizowana. Nawet możesz mieć słowo od Pana. Nawet możesz mieć słowo Rema, że Bóg ci powiedział, dam ci to. To i tak nie możesz siedzieć z założonymi rękami albo robić to, co zazwyczaj codziennie robiłeś. Jeśli Bóg powiedziałby do nas, budujcie nowy dom modlitwy, a my byśmy na tym miejscu byli zgromadzeni, wołali do Pana, modlili się do Pana, co też robimy, i byśmy nie rozpoczęli żadnych działań. Byśmy nie odchodzili od naszych dotychczasowych zadań. Czy byłby ten budynek i to nakryty dachem? Oczywiście nie. Mieliśmy nadzieję w Panu i trzeba było to realizować. Trzeba było zmienić swój dzienny plan i zacząć działać w tym kierunku, aby nadzieja była realna i byśmy mogli oglądać Boże działanie, Boga w działaniu. Tak jak Job zobaczył Boga w działaniu, w wykonywaniu dzieła. Dlatego nie siedź z założonymi rękami, ale działaj. Gdybyśmy chcieli, aby na budowie było pięknie posprzątane wszystko i byśmy nic nie robili, nie zorganizowali się, nie pojechali, nie zrobili. Spełniła się by nadzieja na to, żeby było pięknie? Oczywiście nie. A więc musimy działać. Musimy pracować dla Pana. Musimy wykonywać dzieło. W Nowym Testamencie wzorem prawdziwej i niezachwianej nadziei jest Abraham. Starotestamentowy Abraham. Apostoł Paweł poświęcił Abrahamowi wiele uwagi w swoich listach do zborów ówczesnego Kościoła. Bardzo dużo poświęcił i dużo na ten temat pisał. Najbardziej znanym wersetem w Rzymian jest 4:18. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. Już samo stwierdzenie, wbrew nadziei uwierzył, brzmi jak definicja niezłomnej postawy wobec Boga, wobec Bożych obietnic. Łatwo jest zachowywać nadzieję, kiedy okoliczności są w miarę sprzyjające. Łatwo jest wtedy zachować nadzieję. Ale jeśli wszystko idzie pod górkę, jak zachować nadzieję, kiedy wszystko świadczy przeciwko nadziei? Kiedy wszystko, jeśli chorujesz i wyniki bierzesz i one świadczą, że jest źle. A nawet mogą świadczyć, że jest gorzej. Jak zachować nadzieję wtedy? Nadziei, która świeci już malutkim płomyczkiem. A wiatr wieje coraz mocniej, aby zgasić ten mały płomyczek. Płomyczek resztki nadziei. Postawa apostoła Pawła jest jednak dla nas wielką zachętą, bardzo wielką zachętą. Kiedy jako więzień związany powrozami siedział na tonącym już statku, trzymał się mocno danej przez Boga obietnicy. Nie trzymał się mocno jakiegoś uchwytu na statku. Trzymał się danej przez Boga obietnicy, że musi stanąć w domu cesarza. Przyjął tą obietnicę od Boga i trzymał się jej. Uchwycił się bardzo mocno tej obietnicy Bożej miał nadzieję w Bogu. Nic nie było w stanie Pawła zniechęcić, ani wola sternika, który dalej chciał płynąć, ani szalejąca burza, która wcale nie przestawała rozwijać się i wcale się nie umniejszała. Kiedy już, jak Dzieje Apostolskie mówi w 27 rozdziale, 20-21 wersecie, kiedy już wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Wszelka nadzieja ocalenia zaczęła znikać. Paweł wtedy wstał, stanął pośród nich i rzekł: mężowie, nie mamy już nadziei, utoniemy. Czy tak Paweł powiedział? U ludzi, u marynarzy już nie było nadziei, zaczęła znikać, bo burza nie ustawała. Apostoł Paweł mówi do nich tak: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety. Mądry po fakcie. Ale co dalej mówi? I oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Czy oni tego nie wiedzieli? Wiedzieli. Gdyby Paweł na tym zakończył przemowę, to pewnie by się rzucili na niego i pobili. Dalsze wezwanie Pawła wyrażało jednak nadzieję opartą na Bogu, na Bożym Słowie, na tym, co Bóg postanowił uczynić. I nic nie było w stanie tych planów pokrzyżować. Bóg zaplanował. Nic nie było w stanie pokrzyżować Bożych planów. Paweł powiedział dalej z pełnym przekonaniem. Nie miał absolutnie żadnego zwątpienia. W Dziejach dalej jest powiedziane w 27 rozdziale od 22 do 25. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Ciekawe, czy byśmy byli tacy odważni i byśmy tak powiedzieli, gdybyśmy sami byli w takiej sytuacji na statku i statek by tonął. Ja nie wiem, czy miałbym taką odwagę. Ja nie umiem pływać. Więc już pewna przeszkoda by była. Poza tym ja takiej burzy na morzu to się bardzo boję. Paweł się oczywiście nie bał. Piotr, apostoł Piotr też się nie bał, bo był rybakiem, umiał pływać. Ale zaczął tonąć. Pamiętamy? Jak może rybak, który umie pływać, tonąć? Aż trudno zrozumieć, prawda? Apostoł Paweł możliwe, że też umiał pływać. Ale apostoł Paweł miał ufność w Panu. Niezależnie od tego, czy by umiał, czy nie umiał pływać. To miał nadzieję w Panu. Nie w ludziach, którzy jakoś ten statek dobiją do brzegu, ale w Bogu. Więc powiedział, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko ten statek. A więc wyraźnie pokazał, że mogliście sobie oszczędzić straty, ale nikt z was nie zginie. Jaką trzeba mieć pewność, żeby w takiej sytuacji powiedzieć ludziom, którzy są bez nadziei, wszelka nadzieja już znikła, że nikt z nich nie zginie. Nawet jeden. Nikt nie zginie. Znamy dalszą historię. Jak tam się to wszystko rozwijało, jak żołnierze chcieli więźniów zabić. Wszystko to wiemy, ale zginął ktokolwiek? Nie. Znamy tą historię. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł. Anioł tego Boga, do którego należę. Ja należę do tego Boga. Jestem własnością tego Boga. I któremu cześć oddaję. I anioł rzekł do mnie: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądź dobrej myśli. Bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Jaka odwaga. Jaka pewność. Widzimy? Oparł się na Bogu, na Bożym Słowie, na Bożej obietnicy. Miał nadzieję w Bogu. Ufał Bogu z całego serca. Powiedzielibyśmy dzisiaj na tak pewne oświadczenie Pawła: ojej, niesamowite. Zupełnie niesamowite. Ja dzisiaj to samo powiem. Niesamowite. Zupełnie niesamowite. Ale pomyślmy, jaki przykład dla nas. Pomyślmy, jaki przykład. A więc uczymy się wiary. Uczymy się zaufania do Boga. Uczymy się odbierać od Boga uzdrowienia, odbierać od Boga rozwiązania problemów. Uczymy się od Boga. A więc nie tylko słyszymy, co jest mówione, ale słuchamy tego, co Bóg do nas mówi. I realizujemy to, co Bóg do nas mówi. Zobaczmy, że Paweł nie stanął przed tymi mężami i nie powiedział, że nikt nie zginie, bo nikt z was nie zginie. Ja, Paweł, wam to mówię. Zobaczmy, on powtórzył słowa Boga. Anioł powiedział, że nikt nie, że Bóg obiecał, darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą, przeto bądźcie dobrej myśli. Bądźcie dobrej myśli. Bóg powiedział: bądźcie dobrej myśli. Paweł powtórzył tym mężom: bądźcie dobrej myśli. I trzymał się tego zupełnie niezachwianie. Nadzieja posila ufność. Bez siebie te dwie cechy nie występują w ogóle. Nadzieja i ufność występują zawsze razem. Bo nadzieja posila ufność. Masz taką nadzieję w Bogu, że twoja ufność wzrasta. Jeśli więc chcemy okazać zaufanie Bogu, musimy mieć nadzieję w naszym Bogu. Jeśli ufasz Bogu, to musisz w Bogu mieć nadzieję. Nawet wbrew nadziei mamy wierzyć, bo tak powiedział Bóg. Wbrew nadziei, nawet jeśli wszyscy już stracili nadzieję, mamy wierzyć, bo tak powiedział Bóg. Paweł wielokrotnie nawoływał wierzących ludzi do zachowania nadziei w Bogu. I my się tej nadziei musimy nauczyć. My, wierzący ludzie, my, członkowie tego zboru, musimy się nauczyć nadziei i to, jak się nadzieję realizuje. Jeśli nie przyłożysz twojej ręki do tego, żeby urzeczywistniła się nadzieja, to nawet nie licz na to, że cokolwiek od Pana otrzymasz. Bo Bóg leniwców nie nagradza. Bóg ludzi, którzy nie chcą wykonywać dzieła Bożego w nadziei, nie nagradza. I nawet jeśli Bóg powiedział słowo, to jest powiedziane wyraźnie, żeby otrzymać od Boga obietnicę, to trzeba do końca realizować Boże polecenia. To jest wyraźnie w Słowie Bożym powiedziane. Dlatego nawet nie myśl, że cokolwiek od Pana otrzymasz. Jeśli nawet dał Ci słowo, a Ty nie skłaniasz Twoich kolan, a Ty nie walczysz, nie przeciwstawiasz się, nie otrzymasz. Obietnice Boże realizowane są, jeśli wykonujesz Boże dzieło. Ale jeśli nic sobie z tego nie robisz, to nic sobie z tego mieć nie będziesz. Taka jest Boża prawda. Źródłem prawdziwej nadziei jest sam Bóg. Rzymian 15, rozdział 12, werset mówi: a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Czy wiemy, co ten werset mówi? To znaczy, że Bóg daje nam wiarę. A w tej wierze mamy radość i pokój. Jest trudna sytuacja, jest straszliwie złe położenie. I poprzez wiarę masz radość i pokój. Co to oznacza? To oznacza, że wiara powoduje, że ty zaczynasz już widzieć rozwiązanie. Zaczynasz już widzieć, co to znaczy nadzieja. Oczekiwanie na Boga. Czekasz? Czy nic sobie z tego nie robisz? Czekanie na kogoś, kto przyjedzie do nas pociągiem, to jest pojechanie na dworzec, stanie na peronie, nasłuchiwanie zapowiedzi o nadjeżdżającym pociągu, a później, jak widzisz, że pociąg wjeżdża, wszystkie twoje zmysły są zaangażowane. Wszystkie. I wzrok, i słuch. Wyglądasz. Pociąg stanął, a ty sobie idziesz. Spotkasz osobę, która do ciebie przyjechała? Oczywiście, że nie. Miniesz się z nią. Dalej czekasz i patrzysz. I jak zobaczysz tą osobę, co robisz? Stoisz w miejscu? Nie, idziesz do niej. Spotykasz ją. Witasz się z nią. I wtedy ją bierzesz i wieziesz do swojego domu. Dokładnie tak jest z nadzieją w Panu. Spotykasz Boga. Rozmawiasz z Bogiem. Bierzesz od Boga nadzieję i wieziesz ją do swojego domu. Pielęgnujesz ją. Modlisz się o nią. Oczekujesz Bożych rozwiązań, żeby Boża obietnica się wypełniła. Kiedy będziemy znać Boga, tak jak znał Job, Dawid czy Paweł i inni mężowie wiary, nigdy nie stracimy nadziei. Jeśli tak będziemy znać Boga, jak oni znali, wytrwamy do końca. Zachowamy ufność w naszym Bogu. Ufność w naszym Bogu. Kiedy jednak będzie się wydawać, że nadzieja już umiera, Bóg pokaże ci światełko na końcu. Zobaczysz to światełko. Dalej jest już tylko Bóg, Jego światło i Jego obietnice wypełniające się. Czy wychodzisz na spotkanie Boga, aby otrzymać od Boga rozwiązanie? Czy wychodzisz na spotkanie? Czy chcesz się z Nim spotkać? czy chcesz tylko czekać, żeby on wypełnił swoją obietnicę? No co obiecałeś, zrób. No co jest? Czemu jeszcze nie ma? No właśnie. Co robimy, żeby otrzymać Bożą obietnicę? Żeby zrealizowała się. Żeby przyszło Boże rozwiązanie. Żeby przyszło Boże uzdrowienie. Możesz powiedzieć, a Bóg mnie przecież zna. Przecież Bóg wie, że jestem chory. Czy ktoś w mojej rodzinie jest chory? Co, Bóg nie wie? No jak myślicie, wie Bóg czy nie? Wie. To my już nie mamy nic do zrobienia? Po prostu czekamy, no to przecież wie. A Bóg powiedział, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Bo kto nie szuka, ten znajduje. Tak? Kto nie puka, temu otwierają. Kto nie prosi, temu dają. Takie jest Słowo Boże? Prawda, że nie? Tylko ten, kto szuka, ten znajdzie. Szukasz? Kołaczesz? Bo kto kołacze, temu otworzą. Skąd masz wiedzieć, że ktoś przed drzwiami w twoim domu czeka? Musi zapukać, zadzwonić? Dopiero wtedy wiesz, że ktoś czeka. Przyjdźcie do mnie. Wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A ja wam sprawię odpocznienie. Przychodzisz do Boga? Czy mówisz, co, Bóg nie wie, że ja jestem zmęczony? Czy Bóg nie wie, że ja jestem obciążony? Co, Bóg nie wie, że ja mam problem? Oczywiście, że wie, ale czeka na twój głos. Jezus przy słuchawce taką piosenkę kiedyś śpiewaliśmy młodzieżową. Czeka na twój głos. Głos. Daj głos. Nawet do pieska się tak mówi. Daj głos. I co wtedy pies robi? Nic? Bóg mówi do ciebie, daj głos. Daj głos. Zacznij wołać. Tylko zdobywają królestwo. I tam trzeba wstawić jedno słowo. Gwałtownicy. Wiesz, kto to jest gwałtownik? To jest człowiek, który na siłę się wdziera. I tego Bóg chce od ciebie i ode mnie. Masz problem? To się wdzieraj na siłę. Kto się nie wdziera, nie ma. Nie otrzymuje. Nawet jeśli delikatnie chcesz zdobyć królestwo, to nie zdobędziesz, bo trzeba to robić gwałtownie. Czy jesteś gwałtownikiem rozwiązania twojej sprawy? Czy kogoś z twojej rodziny? Czy jesteś gwałtownikiem? Zobacz, jakimi gwałtownikami byliśmy, żeby do tego stanu nasz Kościół nowy doszedł. Dzisiaj, jeszcze przed nabożeństwem, wcześniej rano, oglądałem zdjęcia z naszej budowy. Wiecie, to było podpiwniczenie. I dopiero pierwsze pustaki były położone. Nawet nie jakaś ściana, pierwsze pustaki. Rozłożona była izolacja i pierwsze pustaki, jeszcze nawet nie na całej linii były. Tak popatrzyłem, powiedziałem, Boże, to wszystko było nasze wołanie, ale też nasze działanie, a Ty nas wysłuchałeś. Jak gwałtownie trzeba było się dobijać do nieba, jak za nic nie mogliśmy zrobić drugiej części dachu. To tak jakby Szatan się ze swoimi demonami władował i zatrzymywał wszystko. Gwałtowność była bardzo duża. Łzy były wylane przez wiele osób naprawdę jak grochy. Efekt? Bóg swoje słowo dotrzymał. Bóg dotrzymał. Bóg dał obietnicę, że nam pozwoli ten dach zrobić. Że nas pobłogosławi. Ale gdybyśmy nie stoczyli boju, walki, tak jak Dawid walczył, tak jak inni mężowie Boży walczyli, idziemy w ich ślady. Rozumiemy to? Jeśli rozumiemy, to teraz będziemy walczyć o okna. Bóg powiedział, że te otwory okienne będą zakryte. Nie tak, jak są w tej chwili folią i deseczkami, ale będą zakryte prawdziwymi oknami. Będziesz walczyć? Bo inaczej nasza nadzieja spali na panewce. A nadzieję mamy w Bogu i ufamy Bogu. Wiecie, jesteśmy na tyle nierozsądni, że nawet ufamy Bogu, że ten budynek w ogóle będzie uruchomiony i że będziemy się tam zgromadzać. Tacy nierozsądni jesteśmy. I będziemy o to walczyć? Nie z Bogiem, bo Bóg jest sprzyjający nam. Będziemy walczyć ze wszystkimi przeciwnościami. Bóg chce przez ciebie i twoją rodzinę poprowadzić ten zbór. A szatan wszystko robi, żeby zatrzymać. Tak jak szatan chciał zatrzymać Dawida, żeby nie był królem. Będziesz walczyć? Jeśli będziesz walczyć, to Boże Słowo się wypełni. Wypełni się. I słowo, które Bóg powiedział do ciebie i do twojej rodziny, wypełni się, jeśli będziesz walczyć. Walczyć. Nie sobie dryptać delikatnie. Albo zajmować się zupełnie innymi sprawami. To, co dotychczas robiłem, to będę nadal robić. A Bóg wie, że to trzeba rozwiązać. Obudź się. Obudź się. Bo trzeba zacząć walczyć. Trzeba stoczyć bój. Przeciwstawić się całej mocy piekielnej. Bramy piekieł Kościoła Bożego nie przemogą. Co to oznacza? Że będą przeciwko Kościołowi walczyć. Ale go nie zwyciężą. Jeśli nie będziesz walczyć, to zwyciężą. W objawieniu Jana o czasach ostatecznych jest powiedziane, że szatan będzie walczyć, antychryst będzie walczyć i niektórych będzie zwyciężać. Których? No właśnie. Czy zadałeś sobie pytanie, których będzie zwyciężać? Tych, którzy w ognisty sposób nie będą walczyć. To ich zwycięży. Tych, którzy będą walczyć, to nie zwycięży. Nie ma takiej siły. Nie ma takiej mocy. Bo w nas, ten, co jest w nas, jest większy niż ten, co na świecie. Amen? Dlatego będziemy walczyć. Będziemy walczyć i nie przestaniemy.